Mam dzisiaj ogromną przyjemność spotkać się na naszej antenie, gościć na naszej antenie pana Jana Dydusiaka, który prawdopodobnie znany jest państwu ze swojej twórczości, a konkretnie poezji, którą wielokrotnie prezentował tu w Australii. Ale teraz w pierwszej kolejności rozmawiamy na temat emigracji, drugiej emigracji do Polski. Jak się dowiedziałam, po 30 latach pobytu w Australii, pan Jan właśnie wrócił po spędzonym roku w Polsce i zdecydował, podjął bardzo ważną decyzję, drugą ważną decyzję w życiu, prawda? O powrocie do Polski na stałe. I tak, sądzę, tak, że ten temat jest takim tematem, który dotyka lub może dotknąć, może być interesujący dla wielu naszych słuchaczy. Nasza emigracja, ta duża fala imigracyjna, która tutaj napłynęła do Australii w latach 80., no właśnie w tej chwili już jest na emeryturze. Wiele osób myśli o powrocie do Polski. Właśnie dlaczego druga emigracja, dlaczego do Polski?
Dzień dobry, pani redaktor, i witam słuchaczy radia SBS. Przede wszystkim ja myślę, że tutaj niektórym słuchaczom, szczególnie z rejonu Sydney, byłem znany ze swojej działalności szefa kawiarenki literackiej, kiedy miałem możliwość dokonywania prezentacji nie tyle swojej poezji, nie swojej literatury, ale przede wszystkim literatury i poezji tych naszych rodaków, którzy tworzyli na kontynencie australijskim. Ale dlaczego po 30 ponad latach, bo to już 34 lata upłynęło od momentu, kiedy znalazłem się na ziemi australijskiej, Polska z powrotem? Ja myślę, że posłużę się takim dowcipem, z którym się spotkałem, jak to jeden ze studentów medycyny twierdził, że lepiej być chorym na płuca niż milionerem. Jak go pytano dlaczego, to odpowiadał: bo milionerzy umierają wszyscy, a jeżeli chodzi o tych, którzy chorują na płuca, zaledwie 37%. Ostatnio na Darling Harbour, na Polish Christmas, ostatnie Polish Christmas na Darling Harbour, patrzyłem na nasze barwne środowisko, na audytorium, i pomyślałem sobie, że nie chciałbym być ani milionerem, ani nawet nie milionerem, tęskniącym tak, jak tęsknią niektórzy spośród tych ludzi, którzy byli w tym audytorium. Tęskniący za Polską, słuchający kapeli Czarny Potok i razem z nimi nucący kolędy, albo słuchający piosenki o kraju mojej matki. Więc wybrałem drogę, która pozwoli mi zaspokoić moje tęsknoty inaczej. Po prostu dotknę ponownie tej ziemi. Wracam do miejsca, gdzie są moje korzenie, gdzie są groby moich rodziców, moich dziadów. Do miejsca, w którym gdzieś narodziłem, i miejsca, które mi było bardzo drogie przez 37 lat, nim wywędrowałem na ziemię australijską.
No to jednym słowem w pana przypadku tęsknota. Ja tak nawiązując jeszcze raz do tej publiczności, która zebrała się ostatnio na Darling Harbour, to ja właściwie miałam troszeczkę inne wrażenie. Ja miałam takie wrażenie, że ci wszyscy ludzie są bardzo zadowoleni z tego, że są w Australii, ale chcą doświadczać tej polskiej kultury, czyli chcą sobie przypominać o tym, jak smakują te nasze placki, jaka dobra jest ta nasza polska kiełbasa. Chcą śpiewać te polskie kolędy, ale niekoniecznie wróciliby do Polski, w przeciwieństwie do pana.
Zgadzam się, bo wielu z nas emigrowało z różnych powodów i z różnych przyczyn, w różnym wieku jeszcze do tego. Ja się nie dziwię na przykład młodym, że nie wracają do Polski z tej prostej przyczyny, że oni tutaj studiowali, tu się uczyli, tu budowali swoją młodość, założyli swoje rodziny, mają swoje domy, tutaj mają przyjaciół, są związani z tą ziemią bardziej niż z ziemią polską. I nie dziwię się tym, którzy przyjechali tutaj. Mam kolegę, z którym swego czasu zamieszkiwałem przez 2 lata, dzieląc wspólnie pokój podczas studiów, i ten człowiek wyjechał świadomie na emigrację z myślą o tym, że nigdy nie powróci. U mnie było to kompletnie odwrotnie. Przypadkowo znalazłem się na emigracji, przypadkowo, a dzięki w zasadzie mojej żonie, znalazłem się w Australii i przez lata planowałem powrót do Polski, z tym, że oczywiście zamiast 2, 3, 4 lat okazało się, że to zabrało mi 34 lata.
Zdecydował pan, że jednak się pan będzie lepiej czuł w Polsce. Czyli co nie pasuje panu w Australii, a co właśnie pasuje panu w Polsce?
Myślę, że to jest związane przede wszystkim z tym, co już poruszyłem, że jest mi droga ziemia moich przodków, to tak bardzo górnolotnie brzmi, moich rodziców, ale z tej prostej przyczyny, że tam spędziłem wiele lat swojego życia. Pełnego inwencji, pełnego wydarzeń, spotkałem wielu ciekawych ludzi, zawarłem pewne przyjaźnie, a przede wszystkim wędrowałem po polskich szlakach, po polskich ścieżkach przez te 30 parę lat. Ta przyroda polska mocno się wtarła we mnie, w moją krew, w moje jestestwo i chyba to jest coś właśnie w tym przede wszystkim, taki zew krwi, o, nazwałbym to...
Powrót do korzeni.
Powrót do korzeni, tak. A jeżeli chodzi o pytanie, czy łatwiej się żyje, czy co się tutaj nie podoba, czy co się nie podoba tam. No tutaj może mi się nie podobała ta pogoda, która była właśnie na Polish Christmas. Strasznie piekło, dopiekało. Tutaj w Australii praktycznie na tej ziemi, która mnie przyjęła kiedyś przed laty.
Czego brakuje?
Czego brakuje?
Tych elementów, kraju, no tak, bliskości kraju. Ale tak. Oprócz tego jeszcze, no bo mimo wszystko przez te 30 lat to na pewno właśnie powstało to grono przyjaciół. Są ci ludzie bliscy, mimo wszystko 30 lat robi swoje.
Myślę, że tam znajduje miejsce dla dzielenia się właśnie z audytorium, słuchaczami swoją twórczością. Myślę, że to jest, też jest jeden z czynników. Gdy tymczasem tutaj w Australii byłoby to bardzo ciężko czynić sporadycznie i tylko można byłoby to sporadycznie, a jednak każdy twórca, obojętnie czy pisze poezję, czy maluje, czy gra na jakimś instrumencie, no chciałby się swoją twórczością w jakimś stopniu dzielić. Mam też tam sporo kolegów, sporo przyjaciół, mam też rodzinę. Owszem, rodzinę zostawiam tu, w Australii, w Sydney, syna z wnukami, w Perth, córkę z wnukiem. Ale tam też mam brata, tam mam siostrę, tam mam wielu, wielu przyjaciół jeszcze z lat szkolnych, z którymi się już spotykamy. Najbardziej, czego mi brakowało w Australii, to tego typu spotkań. Dlatego, że tutaj zawieraliśmy znajomości nie na zasadzie takiej, że spotykamy się z ludźmi z naszych kręgów upodobań. Spotykaliśmy się z różnymi ludźmi, to owszem ubarwiało nasze życie, ale niekoniecznie te znajomości, te przyjaźnie były znajomościami, przyjaźniami satysfakcjonującymi. Natomiast tam, w tym szerszym pojęciu jest łatwiej spotkać ludzi podobnie myślących, zajmujących się podobnym działem. Myślę o twórcach, mam możliwość spotykania się tam właśnie z poetami, z pisarzami i to jest takim czynnikiem, który prawdopodobnie jest jednym z głównych motywów.
Przenosząc się do takich rzeczy codziennych, po 30 latach nie jestem w stanie uwierzyć w to, że nasze nawyki, nasze przyzwyczajenia się nie zmieniają, z pewnością się zmieniają do jakiegoś stopnia. Jakby pan porównał nas, Australijczyków, którzy już przeżyli na tej australijskiej ziemi, nawet jeśli chcą wrócić do Polski, do Polaków, którzy nigdy nie wyjechali z Polski. Jak się różnimy? Albo na krótko wyjechali turystycznie, prawda?
Tak, mamy ponad
czyli my 30 lat, bagaż emigracyjny, a oni, którzy no, tej emigracji nie przeszli. Czym się różnimy?
Różnimy się w podejściu codziennym w życiu. Australijczycy mają ten styl nieprzejmowania się specjalnie sprawami.
Czyli ten take it easy, tak?
Tak, take it easy.
I my już też troszeczkę przesiąknęliśmy tym po tych 30 latach?
Myśmy przesiąknęli, ja tego nie widzę osobiście, ale ludzie, z którymi się stykam, oni mi mówią, po jakimś tam czasie, ja się nigdy nie mówię o chwale, czy prezentuję, ja jestem z Australii. Nie, mówię to tym ludziom, z którymi się zaprzyjaźniłem, z którymi już dłuższe kontakty nas łączą. A oni mówią, stary, myśmy od początku wiedzieli, że z tobą coś jest nie tak. Co to znaczy nie tak?
To się nazywa nie tak, tak?
Tak, bo ty jesteś inny, ty taki jesteś spokojny, pogodny, tak podchodzisz z dystansem do wielu zagadnień, do wielu rzeczy, co nas często jeszcze wkurza, nas jeszcze wkurzają pewne sprawy.
Znaczy Polaków, tych z Polski, tak?
Tak, tak. Myśmy cię od początku czuli, że coś z tobą jest nie tak.
Jest jakoś inaczej, tak. Czyli oni są bardzo skupieni, bardziej są tacy intensywnie podchodzący do tych spraw takich codziennych?
Tak, ale to jest związane też, myślę, że sytuacją gospodarczą kraju. Ja pamiętam, jak w Australii był taki okres bezrobocia przez parę lat, jak zmieniał się stosunek przechodniów do siebie, czy w autobusach. Też dostrzegałem tą zadziorność, to skupienie, zamyślenie, taki niepokój. W Polsce w dalszym ciągu, ja myślę, że cały czas jest coś z tego właśnie. Pozostaje mi się, że to jest jeden z czynników. Sytuacja gospodarcza w kraju determinuje ludzki styl funkcjonowania i odbierania życia dookoła.
To znaczy, że skorzystał pan na emigracji właśnie tym takim bardziej zrelaksowanym, pogodnym podejściem do życia.
Myślę, że to jest jeden z atrybutów, jakie wyniosłem z Australii. Drugim to jest poznanie po prostu innej kultury, innych ludzi, języka. Możliwość poznania kontynentu, bo spędziłem przecież parę lat wędrując po Australii.
Czy nam tutaj emerytom, ja tak mówię ogólnie, w szerszym pojęciu, emerytom, którzy doczekali się tej emerytury, nawet tej najbardziej podstawowej w Australii,
rządowej,
tak, czy nam z pomocą jakichś tam pieniążków drobnych też z Polski, bo to też sporo osób ma jakąś tam podstawową, nawet jeśli tylko podstawową emeryturę w Polsce, czy nam się po prostu kalkuluje, czy taka osoba może sobie pozwolić na jakiś taki fajny, bez żadnych jakichś tam oczywiście ekscesów, styl życia?
Myślę, że tak, że biorąc pod uwagę przelicznik, jaki jest teraz dolara australijskiego do polskiej złotówki, jak najbardziej. Jeżeli mamy jakieś wsparcie w postaci dachu nad głową, szczególnie w kraju, bo...
Przede wszystkim mieszkanie jest najważniejsze,
mieszkanie,
prawda?
Tak, mieszkanie. Mieszkanie jest bardzo istotne, bo mieszkanie pochłania sporą ilość pieniążków. To zależy zresztą, gdzie się mieszka, oczywiście. No, mówię o tych, którzy wracając, znajduje się nagle w Trójmieście, czy w Warszawie, czy w Krakowie, to wtedy rzeczywiście trzeba się liczyć z pewnymi kosztami. Natomiast jeżeli mamy ten dach nad głową, ta emerytura australijska definitywnie jest więcej niż satysfakcjonująca, pozwalająca na, nie mówię luksusowy, ale komfortowy standard życia. Jedyny minus, jaki jest, to jest oczywiście nie każdemu przysługują świadczenia zdrowotne. I w moim przypadku akurat ja mam świadczenia zdrowotne. Ja spędziłem paręnaście lat pracując w kraju i w związku z tym nabyłem prawa również do wspomnianej przez panią redaktor emerytury polskiej, ale przyznam się, jak spojrzałem na wysokość renty emerytury, no to ogarnął mnie dzika radość mnie ogarnęła, dziki śmiech, śmiałem się chyba z 5 minut, było to dokładnie 244 zł i 46 groszy. I będę tą kwotę pamiętał. Wiem, że budziła olbrzymią radość wśród znajomych, wśród rodziny, bo pierwsza rzecz, jak przyjeżdżałem gdzieś, to oznajmiałem, a ja mam emeryturę również polską. I patrzyłem, a twarze były takie mocno zasępione. Natomiast
ale jak powiedział pan, ile to jest?
Ale jak mówiłem, ile to jest, ach, jaka radość i szczęście się malowało na twarzach wszystkich moich słuchaczy. Także, no...
Czyli nie było już, nie było już on i my, tylko wszyscy byli na jednym wózku, tak?
Tak.
Czym zajmują się emeryci w Polsce? Jaki styl życia wiodą? Niekoniecznie ci emeryci, którzy wracają do Polski z zachodu, no bo tak jak słyszymy, jest to w obecnych czasach trend, ale również ci emeryci, którzy przeszli na emeryturę w Polsce. Co oni robią? Czym się zajmują?
Ten trend oczywiście nie dotyczy tylko Polaków, bo słyszymy, że ileś tysięcy, to ileś dziesiątek tysięcy rocznie emigruje Brytyjczyków z powrotem z Australii do Wielkiej Brytanii. Ilu Włochów, ilu Greków.
Wraca.
Tak, wraca. Co robią
A u nich jest drożej. Australia mimo wszystko jest tańsza niż
drożej.
Europa, choć, prawda?
Pewno jest drożej niż w kraju, niż w Polsce. Więc czym się zajmuje emeryci? Wszystko zależy od, myślę, stanu myślenia danej osoby i od miejsca, w którym się znajduje. Jeżeli się znajduje w małej wiosce, w małym miasteczku, to życie jest raczej takie utartym szlakiem do sklepu, do kościoła oraz spotykaniem się z rodziną, która najczęściej gdzieś tam mieszka w pobliżu. To obserwuję, bo mieszkam ostatnio w Krynicy, w mieście, w miasteczku, które ma zaledwie 11 tysięcy mieszkańców.
No niemniej jednak Krynica jest turystyczną miejscowością, która przyciąga wiele tysięcy osób. No dokładnie.
Perła polskich uzdrowisk, do których przybywają dziesiątki tysięcy ludzi.
No właśnie, czyli profil tych ludzi odwiedzających jest nie tylko, ogranicza się do tych lokalnych mieszkańców,
tak,
prawda?
Tak. Natomiast w większych miastach, jak Gdańsk, jak Kraków, Warszawa, jak Tarnów, który nie jest aż takim dużym miastem, bo zaledwie 110-tysięcznym, nawet w Nowym Sączu 85-tysięcznym, istnieją uniwersytety trzeciego wieku.
A co to są uniwersytety trzeciego wieku? Proszę nam wytłumaczyć.
Mianowicie osoby po po 55 roku życia mogą aplikować, żeby być studentem i wówczas stają się słuchaczami.
Czyli studiować na
uczelniach? Czyli studiować. To nie są studia w pojęciu takim jak, biorąc pod uwagę studia dzienne, czy nawet zaoczne w wieku młodym, to są studia polegające na tym, że przychodzi się na wykłady, gdzie wybiera się dziedziny, które panią interesują, na przykład historia panią interesuje, więc na wykłady z historii, na wykłady z geografii, na wykłady, dajmy na to, z zajęć związanych z przedmiotami ścisłymi. Równocześnie uczestniczy się w imprezach organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, czyli są wyjazdy na wycieczki górskie, na wycieczki na pływalnie. Jest w ramach tego uprawiana również możliwość korzystania z gimnastyki i tak dalej, i tak dalej. Także ci ludzie prowadzą dosyć bogate życie. Przyznam się, że te zmiany, które zaszły po 89 roku, dla ludzi starszych, będących żyjących w większych środowiskach, to zmiany naprawdę nad wyraz pozytywne. Ci ludzie, jeżeli mają jakieś zainteresowania, mogą się w jakiś sposób realizować.
A powracając jeszcze do tych konkretów, tych uniwersytetów trzeciego wieku, czyli tam, na tym uniwersytecie staje się takim wolnym słuchaczem, niezobowiązującym do jakichś tam egzaminów, tak?
Tak
rozumiem, tak? Czyli można sobie chodzić i słuchać, a w międzyczasie uczestniczy się w tych wszystkich zajęciach studenckich, studentów, seniorów, które oferują sobą jakieś tam atrakcje.
Tak.
I interakcje z innymi studentami, tak?
Zgadza się.
Czyli życie studenckie.
Zawiązuje się nowe przyjaźnie,
na emeryturę.
Albo spotyka się starych przyjaciół. Niektórzy studenci uniwersytetów trzeciego wieku, przyznam, prowadzą bardzo bogate życie.
I te uniwersytety są bezpłatne dla emerytów?
Te uniwersytety są bezpłatne, tam jakieś minimalne wpłaty związane z zapisem, ale to są naprawdę stawki rzędu, no mikroskopijne stawki, także każdego stać na to.
Jakie są popularne wśród Polaków?
Są bardzo popularne. Nawet w Krynicy spotkałem właśnie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku dojeżdżających do Nowego Sącza. Tak, to jest idea, która została zaszczepiona. Przyznam się, że nie znam miejsca, źródła, skąd została zaszczepiona, ale to jest świetna idea. W każdym razie sprawdza się.
Przez wiele lat w Australii, szczególnie jak ja obserwowałam swoją własną mamę, która wracała do Polski i jej wrażenia z tych wizyt, przywoziła ze sobą takie odczucia, ojejku, jednak ci emeryci w Australii są tak jakby młodszymi emerytami niż ci emeryci w Polsce. Czy to nadal jest prawdą, tak, czy to się zmieniło?
Tak, ale to jest związane, spowodowane tym czynnikiem, o którym wcześniej mówiłem, mianowicie tutaj na emigracji, nawet ciężkich pierwszych latach, jednak mieliśmy możliwość zatrudnienia, mieliśmy pewną, no to nie było gwarancji zatrudnienia, ale ten start życiowy był jednak nieco łatwiejszy, nawet dużo łatwiejszy niż dla wielu rodaków w ojczyźnie, gdzie zarobki niestety pewnych ludzi limitują, bo jeżeli dostaje się emeryturę rzędu 1150 zł albo i niżej, bo zdarzają się i niższe. Przewaga emerytur, z którymi się spotkałem, to jest rzędu około 1400-1500 zł. To nie są to pieniądze, które pozwalają starszemu człowiekowi na prowadzenie jakiegoś bardzo wolnego życia. Jednak jest liczenie tych pieniędzy, a liczenie pieniędzy powoduje zatroskanie.
W związku z tym,
czy ludzie są bardziej zatroskani niż my.
Czyli zatroskani, czyli tak emocjonalnie starsi.
Tak, emocjonalnie starsi, zgadzam się.
Ale z tego, co słyszałam, jest jeden plus, czyli do emerytury w Polsce można sobie dorabiać i nie zabierają emerytury.
Zgadza
czy to
się.
Prawda?
Tak. Nie znam dokładnie limitów, do ilu można zarobić, ale można dorobić.
Czyli wraca pan do korzeni, do swojej pięknej Polski, do Krynicy. Jak tam pana przyjęli właśnie? Czy był taki podział my i on?
Zaledwie parę osób o tym wie, że wróciłem z daleka, że wróciłem po tylu latach. Nie afiszowałem się, absolutnie się tym nie afiszowałem. Owszem,
w obawie o to, że będą oni i ja?
Że może się wytworzyć raz, tak, przede wszystkim bariera. Dwa, zauważyłem takie specyficzne zachowania moich rodaków, niekoniecznie wracających z Australii, przyjeżdżających z Australii, ale bardzo często, najczęściej ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, że oni wysiadając na lotnisku samolotu już deklarują, że my jesteśmy inni, już wtrącają słówka angielskie i tak dalej, mimo że tam, dajmy na to, przebywają dopiero 3 czy 5 czy 7 lat, wytwarzając my z zewnątrz, ci bardziej energiczni, przedsiębiorczy, jesteśmy inni, ale w tym znaczeniu, że jesteśmy lepsi. I to jest zauważalne, że w takim odbiorze rodaków nie wszyscy odbierają takich ludzi z sympatią. Zresztą nawiasem mówiąc, ja też nie odbieram sympatią takich osobników. I myślę, że to jest jeden z powodów, dla których się nie wychylam. Dwa, co to jest za zasługa, co to jest za jakieś wielkie dokonanie, że ja przyjechałem skądś. Dla mnie dokonanie się liczy wtedy, kiedy ja mogę komuś coś dać, coś zrobiłem w swoim życiu, a nie, że przyjechałem skądś. Więc myślę, że to jest przede wszystkim ten czynnik, który mnie limituje. Inna sprawa, że mój powrót do Polski to jest de facto nie reemigracja, tylko powtórna niejako emigracja, dlatego że ja nie urodziłem się w Krynicy. Ja się urodziłem w Tarnowie, spędziłem wiele lat życia w Krakowie. Moja rodzina w ogóle pochodziła ze wschodu, z terenów dzisiejszej Ukrainy, więc osiedlenie się w Krynicy Górskiej jest taką emigracją, kolejną emigracją, znalezienia się w nowym środowisku, w nowych warunkach. No jest to wyzwanie, nie da się ukryć, dość spore, bo w pewnym wieku człowiek się staje mniej elastyczny, no i daje mu to po prostu większą szkołę. To życie daje mu większą szkołę w nowym środowisku, w nowym otoczeniu.
No właśnie, jak sobie z tym pan poradził?
No nie całkiem sobie radzę, przyznam się. Do tej pory sobie nie całkiem radzę.
A konkretnie z czym? Czyli co najbardziej tak przeszkadza, czy co sprawia największą trudność?
Myślę, że
przestawienia się tam na to polskie życie.
Myślę, że nawiązywanie kontaktów.
Opowiadał mi pan wcześniej taką anegdotkę a propos sąsiadów. Jak się mieszka w Polsce wśród ludzi, a jak się mieszka w Australii? No jaka tak. Jest taka uderzająca różnica?
No tak, bo tutaj na mojej ulicy, gdzie mam parunastu sąsiadów, my się spotykamy...
W Australii,
spotykamy się, dajmy na to, zamieniając po parę słów na tydzień, co ja mówię, na tydzień z niektórymi na miesiąc, a z niektórymi tylko na kwartał. Natomiast tam zostałem zaproszony do swojej sąsiadki, która ma willę dosłownie 15 metrów od tego mojego mieszkanka i ona już mi udzieliła informacji. No słuchaj, bo ja mówię, że odwiedził mnie kolega z Australii, ze Sydney. Ona mówi, tak, wiem, palił papierosy i nie do pałki, nie papierosów zrzucał na dół. A później mówię, no była też, jak to nie znasz, mówię Doroty, przecież była tutaj przez półtora miesiąca. A tak, wiem, ta blondynka, która się nie kłania sąsiadom. To jest właśnie życie w małej miejscowości, w małym miasteczku, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą,
wszystko
ale równocześnie
wiedzą.
są również plusy, dlatego że są ludzie, którzy sobie tam pomagają. Coś, czego...
Bardziej niż tu?
Bardziej niż tu, tak, bardziej niż tu. W tej klatce schodowej, w której ja mieszkam, jest 13 mieszkań. 1/3 mieszkań to są ludzie, którzy wymagają pomocy. I sąsiedzi niosą tą pomoc.
To proszę, znaczy co? Noszą torby z jakimiś zakupami i tak dalej?
Tak. To jest naprawdę coś, z czym tutaj się raczej nie spotkałem, bo tutaj owszem jest pomoc społeczna i tak dalej. Można ją uzyskać. Tam też jest pomoc społeczna, ale ludzie sobie pomagają. Ale mówię to w odniesieniu do małego miasteczka. A pamiętajmy, że tutaj w Australii, często wędrując po Australii, znajdowałem się na Outbacku, gdzie czekały na mnie otwarte drzwi jakiegoś farmera, który mnie zapraszał do stołu, który mnie częstował wyciągniętym z lodówki piwem. Więc myślę, że to nie dotyczy, nie należy rozróżniać Australia, Polska, to dotyczy chyba mniejszych środowisk i większych środowisk. W dużych miastach jesteśmy jednak mocno izolowani i jesteśmy bardzo anonimowi.
Czy uważa pan, że emigracja, druga emigracja, czyli powrót do korzeni, powrót do Polski w momencie przejścia na emeryturę jest dla wszystkich?
Nie dla wszystkich.
A dla kogo nie jest?
Nie jest dla tych, którzy wyjechali świadomie na emigrację, którzy tutaj się realizują, którzy nie mają w sobie tęsknoty do kraju, nie mają miłości do swojej ojczystej ziemi, którzy często, dla których jest ziemia ta, która im daje chleb. I to nie należy nikogo ganić, bo to jest normalne. Ludzie podróżują, wędrują za chlebem, emigrują za chlebem i wędrują po całym świecie. Jesteśmy teraz świadkami takich emigracji na dużą skalę.
Czyli przede wszystkim trzeba to kochać, a nie kierować się tymi sprawami materialnymi.
Zgadza się, tak, zgadzam się z tym.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.